Rozdział 8. Konsekwencje. Małą dziewczynkę siedzącą na brzegu łóżka męczył silny kaszel, który przerywało jedynie łapanie tchu. Kiedy Lorkin podał jej lecznicze cukierki i przekazał zalecenia Kali matce, która o ile wiedział była magiem należącym do tej samej frakcji, dziewczynka podniosła na niego wzrok. W jej oczach dostrzegł współczucie, inne jednak niż to, które sam odczuwał wobec niej. Jest jej mnie żal? Dlaczego? Matka skinęła głową i wzięła córkę za rękę. Patrzył, jak podchodzi do Kali. Choć zdarzało się to już wcześniej z innymi pacjentami, żołądek podszedł mu do gardła. Kalia była zajęta, a poza tym nie chciał słuchać tego, jak kobieta weryfikuje z nią jego zalecenia. Przeszedł do kolejnej pacjentki. Staruszka miała podkrążone oczy i męczył ją bardziej niepokojący, gwałtowny kaszel. Teraz, gdy zimna gorączka rozprzestrzeniła się w mieście, praca w sali opieki trwała dzień i noc, a Kalia była zmuszona zaangażować go do pomocy. Większość zdrajców nie kwestionowała tej decyzji. Od czasu do czasu jednak zdarzał się ktoś, kto nie potrafił mu zaufać lub udawał, że nie potrafi, aby zrobić mu na złość. Ile razy mam ci powtarzać? Powiedziała głośno Kalia. Starsza kobieta odwróciła wzrok, po czym z powrotem spojrzała na Lorkina. Chyba mówiła do ciebie, szepnęła. Lorkin kiwnął głową. Dziękuję. Kiedy się wyprostował i odwrócił, zobaczył, że Kalia idzie w jego stronę. Ściskała coś w jednej ręce i wygrażała mu. Matka i córka podążały za nią. Mówiłam przecież, nie więcej niż 4 dziennie, oświadczyła. Chcesz otruć to dziecko? Większość zdrajców nie kwestionowała tej decyzji. Od czasu do czasu jednak zdarzał się ktoś, kto nie potrafił mu zaufać lub udawał, że nie potrafi, aby zrobić mu na złość. Lorkin spojrzał na dziewczynkę, która szeroko się uśmiechała, podekscytowana sceną, w której przyszło jej brać udział. Oczywiście, że nie, odparł. Kto mógłby skrzywdzić takie śliczne dziecko? Uśmiech zniknął z twarzy dziewczynki. Pewnie lubiła pochlebstwa. Wiedziała jednak, że gdyby uprzejmie odpowiedziała, nie spodobałoby się to matce. Nie wiedząc, jak się zachować, podniosła wzrok na matkę, a potem zmarszczyła brwi i przyjrzała się podejrzliwie Lorkinowi. Właściwie zastanawiałem się, dlaczego kazałaś mi dać jej więcej cukierków niż innym dzieciom. Dodał, nie mogąc się powstrzymać od sugestii, że Kalia faworyzuje swoje przyjaciółki, przydzielając im dodatkowe leki, których zapasy są ograniczone. Nie kazałam ci dawać jej aż 6, powiedziała Kalia podniesionym głosem. Właściwie to kazałaś, odparł ktoś chrapliwie. Zaskoczony Lorkin odwrócił się do starszej kobiety, która ze stoickim spokojem przyglądała się Kalii. Poczuł iskierkę nadziei. Jeśli jednak Kalia była skonsternowana, to dobrze to ukryła. Sprawiała wrażenie, jakby pokornie zastanawiała się nad swoimi zaleceniami. Jej spojrzenie było jednak nachmurzone i wyrachowane. Kimkolwiek była starsza kobieta, miała na tyle wpływową pozycję, by Kalia nie śmiała stwierdzić, że ta niedosłyszała lub myliła się. Lorkin postanowił poznać tożsamość niespodziewanej sojuszniczki, kiedy tylko nadarzy się temu okazja. Chyba masz rację, odparła z uśmiechem Kalia. Mamy tu tyle na głowie. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, przepraszam. Powiedziała do staruszki, po czym zwróciła się do matki i córki. Przepraszam, proszę. Dała im cukierki i wdała się w pogawędkę, gdy odprowadzała je do drzwi. Musi naprawdę być zmęczona. Mruknęła kobieta. Skoro liczyła na to, że ktoś uwierzy w tę farsę. Nie każdy jest tak sprytny i spostrzegawczy jak pani, odpowiedział Lorkin. Spojrzenie kobiety rozjaśniło się, a na ustach pojawił się uśmiech. Rzeczywiście, gdyby tak było, nigdy by jej nie wybrali. Lorkin skoncentrował się na sprawdzeniu pulsu i temperatury kobiety. Osłuchał ją i obejrzał jej gardło. Ukradkowo posłużył się też swoimi magicznymi umiejętnościami, by potwierdzić swoje spostrzeżenia. Czyli fakt, że poza objawami zimnej gorączki, kobieta cieszyła się zaskakująco dobrym zdrowiem. W końcu, po udzieleniu porady i podaniu leków, cicho jej podziękował, Wkrótce po tym, jak zajął się kolejnym pacjentem, usłyszał w sali pomruk zainteresowania i rozejrzał się. Wszyscy wpatrzeni byli w drzwi wejściowe, przez które do sali wsuwały się nosze, za nimi zaś szła będąca magiem kobieta. Nieudolnie usiłowała ukryć uśmiech. Serce podskoczyło w piersi Lorkina, gdy spojrzał na nosze. Ewar! Nie widział przyjaciela od kilku dni. W pokoju mężczyzn krążyły plotki, że znalazł sobie kochankę. Zakładano się, że Ewar wreszcie wróci do nich ze zwycięską miną i zabierze swoje rzeczy, czy też z podkulonym ogonem i złamanym sercem. Nikt nie założył się o to, że wróci nieprzytomny na noszach. Kalia zauważyła, co się dzieje i pośpieszyła, by go zbadać. Niedbale zrzuciła z niego koc i całej sali ukazał się kompletnie nagi Ewar. Zewsząd dało się słyszeć stłumione chichoty i zdziwione pomruki. Lorkin poczuł przypływ złości, gdy Kalia nie zadała sobie trudu, by ponownie przykryć Ewara. Nic nie jest złamane, powiedziała z uśmiechem kobieta, która wprowadziła nosze. Pozwól, że ja to ocenię, odparła Kalia. Uciskała go i szturchała, po czym położyła mu dłoń na czole. Kompletnie pozbawiony energii, oświadczyła. Podniosła wzrok na kobietę. To twoja sprawka? Ta przewróciła oczami. Raczej nie, to Leota. Powinna być ostrożniejsza. Kalia prychnęła pogardliwie i rozejrzała się po sali. Nie jest chory i nie powinien zajmować łóżka. Połóżcie go tam na podłodze. Dojdzie do siebie w swoim czasie. Kobieta przeniosła się wraz z noszami na tyły sali, gdzie ku zadowoleniu Lorkina zostały ukryte za rzędem łóżek. Uśmiechała się szeroko, wychodząc z sali. Ewar nadal pozostawał bez okrycia. Kalia zignorowała nowego pacjenta i spojrzała wilkiem na Lorkina, gdy ruszył w jego kierunku. Zostaw go w spokoju, nakazała. Lorkin zaczekał na odpowiedni moment. W końcu Kalia zniknęła w składzie, żeby przynieść kolejne leki. Przemknął się do Ewara. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że mężczyzna ma otwarte oczy. Uśmiechnął się żałośnie. Wszystko ze mną w porządku, powiedział. Nie jest tak źle, jak to wygląda. Lorkin przykrył go kocem. Co się stało? Leota. Posłużyła się czarną magią. Poszła ze mną do łóżka. I? Jak zawsze, tyle że było więcej zabawy. W głosie Ewara pobrzmiewało zobojętnienie. Jego wzrok skupił się gdzieś poza Lorkinem i sufitem. Warto było. Dać wysączyć z siebie całą energię? Lorkin nie potrafił ukryć niedowierzania i złości. Ewar spojrzał na niego. Niby jak inaczej mam pójść z kobietą do łóżka. Spójrz na mnie. Wyglądam mizernie i w dodatku jestem magiem. Kiepski materiał do płodzenia dzieci, a mężczyznom, którzy są magami, nikt nie ufa. Lorkin westchnął i pokręcił głową. Wcale nie wyglądasz mizernie, a tam, skąd pochodzę, bycie magiem, w dodatku z naturalnym talentem, bardzo podniosłoby twoją pozycję, jeśli chodzi o płodzenie dzieci. A jednak stamtąd odszedłeś, zauważył Ewar. I postanowiłeś zostać na resztę życia tutaj. W takich chwilach zastanawiam się, czy nie wciśnięto mi kłamstwa. Ładne mi równe społeczeństwo. Czy ta Leota zostanie ukarana? Ewar pokręcił głową. Po chwili jego spojrzenie się rozjaśniło. Poruszyłem się. Pierwszy raz od wielu godzin. Lorkin wstał z westchnieniem. Muszę wracać do pracy. Ewar kiwnął głową. Nie martw się o mnie. Trochę się prześpię i dojdę do siebie. Kiedy Lorkin odchodził, Ewar zawołał. Nadal uważam, że warto było. Jeśli w to wątpisz, to sam na nią spójrz. Nagą. Incydent z lekami był irytujący, ale do tego Lorkin już się przyzwyczaił. Jednak wypadek Ewara sprawił, że kipiała w nim wściekłość. Od kiedy Tywara ostrzegła go przed przyjmowaniem zaproszeń do łóżka od kobiet posługujących się magią, odrzucił więcej propozycji niż zwykle. Przynajmniej teraz lepiej się orientował, które z kobiet należały do frakcji Kalii. Czy myślał, że jestem aż tak głupi? Przecież tak właśnie próbowała zabić mnie Riva. Ukłuło go poczucie winy. Trzeba było ostrzec Evara. Nie sądziłem jednak, że skrzywdzą siostrzeńca Kalii. No dobrze, może go nie skrzywdziły, tylko pozbawiły, a właściwie Leota pozbawiła go mocy do granicy bezsilności, a potem upokorzyła, upubliczniając jego błąd. Mimo wszystko Evar powinien być mądrzejszy. Wiedział, że znajdą sposób, by go ukarać za to, że zaprowadził Lorkina do jaskiń twórczyń kamieni. Zamiary Leoty były chyba oczywiste, kiedy zapraszała go do łóżka. Lorkin pokręcił głową. Może po prostu Evar był zbyt ufny wobec swoich. Fakt, że tak mu odpłacały za zaufanie, budził oburzenie Lorkina, więc przez resztę dnia zastanawiał się, czy dobrze zrobił, że przybył do azylu i czy zdrajcy kiedykolwiek dostrzegą, jaka nierówność panuje w ich społeczności. Zima zwolna zacieśniała swój uścisk wokół Imardinu. Stojąca woda przez noc zamarzła. Chrupanie lodu pod stopami przynosiło dziwną satysfakcję i wspomnienia z dzieciństwa. Trzeba było omijać głębsze kałuże, pomyślała Sonea, bo zazwyczaj warstewka lodu jest na nich bardzo cienka, a jeśli woda spod spodu dostanie się do butów, zmarznięte stopy będą bolały cały dzień. Od wielu lat nie przejmowała się, że do jej butów może się dostać woda. Magowie nosili najlepsze buty w mieście i kiedy tylko pojawiały się na nich najmniejsze oznaki zużycia, służba przynosiła następne, co jest dość irytujące, jeśli dopiero zostały rozchodzone. Niestety buty, które miała na nogach, nie były ani wodoodporne, ani rozchodzone. Były używane i stanowiły część przebrania, które zakładała na spotkania z Czerym. Kosz z praniem, który niosła, był bardziej wypełniony i cięższy niż zazwyczaj. Już raz musiała się zatrzymać i zbierać prześcieradła, kiedy spadły ze szczytu sterty na ziemię. Oczywiście nie mogła posłużyć się magią, żeby je przytrzymać albo złapać. Wyszłoby wówczas na jaw, że nie jest zwykłą doręczycielką. Zwolniła i szybko skręciła w alejkę. Był to skrót, którego używali miejscowi. Dziś nie było tu nikogo oprócz jednej kobiety, która szła w jej kierunku, niosąc małe dziecko. Kiedy Sonea się zbliżyła, kobieta podniosła na nią wzrok. Sonea zwalczyła odruch, każący jej głębiej naciągnąć kaptur na twarz. Spojrzenie kobiety powędrowało za plecy Sonei. Zmarszczyła brwi, po czym szybko popatrzyła na nią jeszcze raz, gdy się mijały. Czy to było ostrzeżenie? Nie oglądając się za siebie, Sonea zwolniła kroku i zaczęła uważnie nasłuchiwać. Tak jak przeczuwała, usłyszała cichy odgłos kroków niedaleko za plecami. Czy ktoś mnie śledzi? Alejka była uczęszczanym miejscem, nic więc dziwnego, że ktoś za nią szedł. Coś innego musiało zaniepokoić tamtą kobietę. Może była podejrzliwa z natury, a może nie. Sonea nie mogła sobie pozwolić na odrzucenie możliwości, że kobieta miała powody do podejrzeń. Przyspieszyła kroku. Kiedy dotarła do końca alejki, skręciła w innym kierunku niż zamierzała. Przeszła przez ulicę i weszła w kolejną alejkę. Była ona szersza i pełna pracowników zakładów po obu jej stronach. Pod ścianami leżały sterty drewna do pieców. Beczułki oliwy i szkodliwych płynów, ogromne, ciasno powiązane paczki szmat i drewniane skrzynki czekały, aż ktoś wniesie je do środka. Sonea wielokrotnie wymijała ludzi i przeszkody na drodze, aż dotarła do sterty skrzynek pełnych zwiędłych roślin o zapachu morza. Wślizgnęła się za nie i odstawiła kosz. Robotnicy w alejce obrzucili ją spojrzeniami, kiedy jednak zaczęła masować plecy, uprzejmie odwrócili wzrok. Spojrzała z powrotem na uliczkę. Tak jak się spodziewała, w jej kierunku szedł niski, chudy mężczyzna o złośliwym wyrazie twarzy. Wyglądał na tutejszego w takim samym stopniu jak ona. Robotnicy zatrzymali się na jego widok i ustąpili mu miejsca. Oni również na pierwszy rzut oka potrafili rozpoznać człowieka pracującego dla złodzieja. Patrząc na przeszkody, które dzieliły ją od prześladowcy, Sonea znalazła to, czego szukała. Wysłała odrobinę magii i zatrzymała ją w miejscu. Potem odwróciła się i poszła dalej uliczką, tym samym śpiesznym krokiem. Skończyła rozpoczęte w myślach odliczanie i pchnęła magię. Usłyszała za sobą trzask, krzyki i przekleństwa. Zatrzymała się i obejrzała przez ramię, udając zaskoczenie. Drogę prześladowcy blokowała teraz sterta drewna, która runęła pod własnym ciężarem. Odwróciła się i pośpieszyła dalej. Po przejściu kolejnych uliczek i jednej alejki oraz po kilku kontrolnych przystankach stwierdziła, że nikt już jej nie śledzi i ruszyła w kierunku pralni, sklepu ze słodyczami i pokoju, który się znajdował tuż obok. Kiedy do niego weszła, na twarzach Czerego i Gola malowała się ulga. Przepraszam za spóźnienie, powiedziała, gdy usiadła. Musiałam pozbyć się ogona. Czery uniósł brwi i lekko się uśmiechnął. Nikt już tak nie mówi. Gol stłumił parsknięcie. Spojrzała na obu. To znaczy jak? Chodzi wam o slamsowy slang? Tak. Czery wstał. A przynajmniej tak twierdzi moja córka. Gdzie ona jest? Twarz Czerego wykrzywił grymas. Szpieguje mnie. Serce podskoczyło jej w piersi. Pozwoliłeś jej? W jej wypadku moje pozwolenie nie na wiele by się zdało, westchnął. Słusznie stwierdziła, że od miesięcy nie mieliśmy innych pomysłów. Zrobił kilka kroków w prawo. Ma zamiar przekonać tych, którzy ją zatrudnią, że naprawdę zwróciła się przeciwko mnie, zdradzając miejsce mojego pobytu. Zatrzymał się i skierował w lewo. Oczywiście Gol i ja w ostatniej chwili uciekniemy. Odwrócił się w jej stronę. I tu się zaczyna twoja rola. Moja? Tak. Pokręcił głową, nie starając się ukryć zmartwienia i wątpliwości. Okażesz się elementem, którego nie przewidziała. Czery znów zaczął krążyć po pokoju. Miałem nadzieję, że będzie też Regin. Gdyby jednemu z was się nie powiodło, do akcji wkroczyłoby drugie. Zaczekaj kilka dni, a będę miała zastępstwo za Regina. Naprawdę? Czery zatrzymał się. Kogo? Doriena, syna Rotena. Myślałem, że mieszka na wsi. Mieszkał, ale postanowił się przeprowadzić do miasta, żeby jego córka mogła się przyzwyczaić do tutejszego życia, zanim zacznie naukę na uniwersytecie. Czery zachichotał. Założę się, że Roten nie wie, czy się cieszyć, czy obawiać. Uśmiechnęła się i przytaknęła. Wolałabym, żebyśmy nie musieli go w to wciągać i żebyś ty nie musiał angażować Eni. Celem życiowym dzieci jest przysparzanie nam zmartwień, odparł gorzko Czery. Podniósł wzrok. Masz jakieś wieści od Lorkina? Sonea poczuła ukłucie bólu, ale było to już raczej przytępione ćmienie niż przerażenie, które początkowo odczuwała po jego zniknięciu. Nie. Pewnie powinnam się cieszyć, że przynajmniej on nie jest w to zamieszany. Czery przytaknął. A ja pewnie powinienem był posłać Eni do Sahaki. Nagle jego spojrzenie stało się odległe i zamyślone. Pokręcił głową i spojrzał na Sunee. Coś jeszcze? Nie. A u ciebie? Nic. Wyślę wiadomość do lecznicy, kiedy się dowiem, co planuje Eni. Zaczekasz tu przez jakiś czas? Na wypadek, gdyby ktoś cię śledził. Jasne. Zgubiłam o... czy jak to tam teraz nazywacie? Nie wątpię, odpowiedział pocieszającym tonem. Uważasz, że nie potrafię zgubić ogona? Skrzyżował ramiona. Ależ skąd? Jej oczy zwęziły się, gdy na niego spojrzała. Udawał niewiniątko. Za jego plecami Gol odsunął panel na ścianie. Idziesz? Spytał. Czery uśmiechnął się i odwrócił. Kręcąc głową, Sonea patrzyła, jak znikają w ciemności, a panel na powrót się zamyka. Następnie usiadła i odczekała, aż odejdą na większą odległość od sklepu, zanim ruszyła z powrotem do lecznicy. Syty i z uczuciem przyjemnego pieczenia w ustach, spowodowanego zjedzonymi właśnie przyprawami, Daniel z rozkoszą popijał wino. Dobrze było wyrwać się z domu gildii. Ostatnimi czasy jedynym sahakańskim domem, którego odwiedzał, był dom Ahatiego. Miał typową konstrukcję, jednak wewnętrzne ściany pomalowano na łagodniejszy kolor niż tradycyjna czysta biel. Dywany i ozdoby były proste i eleganckie. Wolał miękkie światło lamp niż magicznych kul. Od czasu ich pościgu za Lorkinem, Daniel nigdzie nie widział śladu po Warnie, niewolniku, który był źródłem Ahatiego. Przyjaciel nie wspominał również o swoim zainteresowaniu Danylem, przynajmniej nie bezpośrednio. Daniel nie miał pewności, czy Ashaki zrezygnował z tego romansu i zadowolił się przyjaźnią, czy też dawał mu czas do namysłu. W zasadzie mam nadzieję, że nie zrezygnował, ale jednocześnie fakt, że Ahati jest tak wpływowym człowiekiem, zarówno sprowadza na ziemię, jak i zaciekawia. Poza tym należy jeszcze pamiętać, że jest Sahakaninem, a ja Kyralianinem. I niektórzy nadal myślą, że jesteśmy wrogami. Posiadanie Sahakanina za przyjaciela uznano by za korzystne, wymagające szacunku i zrozumienia pomiędzy naszymi ludami. Sahakanin jako kochanek, to wzbudziłoby podejrzenia w kwestii lojalności. A zatem skarbem, który skradziono z pałacu, był przedmiot magazynujący magię, powiedział w zamyśleniu Ahati. Daniel podniósł wzrok i przytaknął. Król powiedział mi, że wiele lat temu skradziono pewną rzecz. Pomyślałem sobie, że zainteresuje cię, do czego ten przedmiot służy. To prawda. Wokół oczu Ahatiego pojawiły się zmarszczki rozbawienia. Nie pamiętaliśmy, co to było. Wiedzieliśmy jedynie, że zostało skradzione. Gdybyśmy tylko pamiętali, że tego przedmiotu używano, by nas kontrolować i był na tyle potężny, by stworzyć pustkowie, może nie chowalibyśmy urazy. Albo czulibyśmy się dokładnie tak samo urażeni, dodał. Bo to wasi ludzie stworzyli za jego pomocą pustkowie. Była to jednak uraza uzasadniona. Daniel wzdrygnął się na myśl o pozbawionych życia ziemiach, przez które podróżował w drodze do Arvis. Często się zastanawiam, jak Kyralianie utrzymali tu kontrolę. O ile mi wiadomo, nie było tu tylu magów kyraliańskich, ilu sahakańskich. A może sęk tkwił w zagrożeniu, jakie niósł z sobą kamień magazynujący. Kyralianie zrzekli się kontroli nad naszym krajem, niedługo po tym, jak przedmiot skradziono, powiedział Ahati. Daniel skinął głową. Zawsze zakładaliśmy, iż uznali, że pustkowie stanowi wystarczającą ochronę i środek zapobiegawczy. Twarz Ahatiego wykrzywił grymas. Z pewnością było to dla Sahaki osłabienie. Nasze najżyźniejsze ziemie obumarły, a już wcześniej mieliśmy więcej ludności, niż byliśmy w stanie wykarmić, mimo że w czasie wojny zginęło tylu Ashakich. Wziął głęboki wdech i powoli wypuścił powietrze. Króla zainteresuje to, co powiedziałeś wcześniej, że początkowo z powodzeniem rekultywowano nieużytki. Ma nadzieję na przywrócenie ziemi do poprzedniego stanu. Byłoby to wielkie osiągnięcie. To prawda, Ahati zmarszczył brwi. To bardzo osobliwe, że Kyralianie nie pamiętają o kamieniu magazynującym. Mogę jednak przypuszczać, że wszystkie wzmianki o nim przepadły, kiedy zniszczono Imardin, choć teraz wydaje mi się, że miało to miejsce całe wieki później. Daniel westchnął. Wszystkie ważne odkrycia przynoszą jeszcze więcej pytań. Dlaczego Nar-Velan go ukradł? Dlaczego go użył? Wątpię, czy kiedykolwiek się dowiemy, bo ani on, ani ci, którzy mieli okazję stanąć z nim twarzą w twarz, nie przeżyli, aby o tym opowiedzieć. Ahati pokiwał głową. Chciałbym wiedzieć, skąd się wziął kamień magazynujący. Czy pochodził z Kyralii? Został stworzony, czy powstał naturalnie? Pokręcił głową. Zapewne chciałbyś to wszystko wiedzieć, tak ze względu na Kyralię, jak i na swoją książkę. Wszystkim groziłaby tak poważna katastrofa jak Sahace, gdyby taka broń wpadła w ręce wroga. Na szczęście kamienie magazynujące raczej należą do rzadkości. Może nawet już nie istnieją. Obaj mężczyźni na chwilę umilkli, zastanawiając się nad tym, po czym Ashaki znów się uśmiechnął. Muszę przyznać, że coraz bardziej interesują mnie te twoje badania. Zastanawiałem się, jak ci jeszcze pomóc. Handlarze książek na targu mają mnie poinformować, kiedy kupią kolejne stare dokumenty, powiedział Daniel. Ahati wiele już zrobił, przekonując różnych ashakich, by otworzyli przed ambasadorem gildii swoje biblioteki, a Daniel nie chciał, by jego nowy przyjaciel i sprzymierzeniec stracił poważanie z powodu wspierania niepopularnego cudzoziemca. Nie można na nich polegać, powiedział Ahati. Sprzedadzą je temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Poza tym nie musisz czekać, aż właściciel majątku będzie tak zdesperowany, by sprzedawać swoje stare zapisy. W ogóle nie musisz ich kupować. Możemy tam pojechać. Daniel zamrugał zaskoczony. Pojechać? Odwiedzić ich? Tak. Jak wiesz, majątki mają obowiązek zapewnić podróżującym ashakim strawę i nocleg, a jako przyjaciel i przedstawiciel króla gwarantuje dodatkową opiekę i przywileje. Jeśli wykażemy zainteresowanie ich starymi dokumentami, to istnieje duża szansa, że je nam pokażą. Dzięki temu nie będziesz musiał niczego kupować, co mogłoby być przez niektórych postrzegane jako wykorzystywanie upadku ofiar pustkowia, które stworzył twój lud. Ale co z twoimi obowiązkami przedstawiciela i doradcy króla? I moimi jako ambasadora gildii? Ahati zachichotał. Król ma więcej niż jednego przyjaciela i doradcę, a i ciebie raczej nie przytłacza ogrom pracy. Jeśli coś się wydarzy, ambasador Tajent i twoja asystentka z pewnością się tym zajmą. Po chwili spoważniał. Chcę, żebyś dowiedział się jak najwięcej o kamieniu magazynującym. Jeśli taki kamień nadal istnieje lub został stworzony, może stanowić potworne zagrożenie dla wszystkich krajów. Daniel wstrzymał oddech. Ahati miał rację. Jeśli kamień magazynujący rzeczywiście istniał lub został stworzony, stanowiłby zagrożenie zarówno dla Sahaki, jak i krain sprzymierzonych. A co zrobiliby zdrajcy, gdyby taki kamień dostał się w ich ręce? Powstaliby przeciw Ashakim. A kiedy podbiliby Sahakę, to czy tyle by im wystarczyło? A może chcieliby dalej rozszerzać granice? Ukłuło go poczucie winy i niepokoju. Oczywiście nie powiedział Ahatiemu wszystkiego. W szczególności nie wspominał o klejnotach, które tworzyli Unch i zdrajcy. Te informacje Daniel przekazał tylko Lorkinowi i administratorowi Osenowi. Osen zgodził się, że najlepiej utrzymać to w tajemnicy, ponieważ ujawnienie Sahakanom informacji na temat zdrajców mogłoby zagrozić Lorkinowi. Wzdrygnął się. A może mógłbym jakoś ostrzec Sahakan, że zdrajcy potrafią tworzyć klejnoty, tak aby nie zorientowali się, że wiedziałam o tym wcześniej. Chyba jednak nie było takiej możliwości. Czy powinienem przyjąć pomoc Ahatiego w poszukiwaniu kolejnych informacji na temat kamieni magazynujących? Jeśli gdzieś istnieje wiedza o takiej broni, to na pewno nie w Sahace. Sahakanie w końcu ją odnajdą, jeśli Daniel nie dokona tego jako pierwszy. Powinien wykorzystać fakt, że Ahati chciał, by to Kyralianin prowadził poszukiwania. Gdzie zacząć szukać? Prawie się uśmiechnął, kiedy przyszła mu do głowy oczywista odpowiedź. Czy w tej podróży moglibyśmy znaleźć się gdzieś w pobliżu ziem Duna? Duna? Ahati wyglądał na zaskoczonego. Tak, to przecież oni handlują klejnotami. Może mogliby opowiedzieć nam coś o kamieniach magazynujących. Ahati zmarszczył brwi. Niezbyt chętnie z nami rozmawiają. Z tego, co pamiętam z naszej ostatniej podróży, Sahakanie niezbyt chętnie ich słuchają. Przyjaciel wzruszył ramionami i zmrużył oczy. To prawda. Ty i Unch dość często ucinaliście sobie pogawędki. Skąd wniosek, że jego ludzie mogliby podzielić się z nami wiedzą na temat kamieni magazynujących? Daniel ostrożnie rozważył swoje kolejne słowa. Znaleźliśmy jaskinię, w której na ścianie rosły klejnoty. Powiedział mi, że są bezpieczne. Wiedziałem, co ma na myśli, bo kiedyś w Elaine trafiłem na klejnoty o magicznych właściwościach. Oczywiście nie takie jak kamień magazynujący. Ahati uniósł brwi. Naprawdę? Sprawiał wrażenie rozbawionego, gdy Daniel nie odpowiedział. A zatem Unch wie, że mogą być niebezpieczne. Myślisz, że jego lud ma kamienie magazynujące? Nie, ale myślę, że mogą coś o nich wiedzieć. Może to tylko historie i legendy, ale dawne opowieści mogą zawierać ziarno prawdy i fakty historyczne. Ashaki zastanowił się nad słowami Danyla i przytaknął. W takim razie, Duna, udamy się na pustynię popiołów i mam nadzieję, że twój urok i dar przekonywania zadziałają na nich tak jak na Uncha. Odwrócił się w stronę czekającego w pobliżu niewolnika. Przynieś raki. Musimy poczynić pewne plany. Danyla przebiegł dreszcz emocji. Kolejna wyprawa badawcza. Zupełnie jak wtedy z Tajendem. Poczucie winy zagłuszyło entuzjazm. Co Tajend sobie pomyśli, gdy dowie się, że ruszyłem za przygodami z Ahatim, tak jak z nim, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy? Czy będzie zazdrosny? Co najmniej, jakbym wspominał mu rzeczy, których już ze sobą nie dzielimy. Niezbyt to miły sposób odpłacenia mu za zwrócenie uwagi na handlarzy książek na targu. Co się dzieje? Spytał Ahati. Danyl zdał sobie sprawę, że zmarszczył brwi. Ja będę musiał uzyskać pozwolenie od członków starszyzny. Myślisz, że mogą odmówić? Jeśli tylko przedstawię im sprawę tak, jak ty to przed chwilą zrobiłeś, to nie. Ahati roześmiał się. To postaraj się dobrze mnie naśladować, ale bez przesady. Jeśli będziesz mówił tak, jakbyś był sahakańskim Ashakim, mogą wezwać cię do domu.